Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.
W najnowszej odsłonie Konsolomanii wita Was Krzysztof Filmanowicz
i Piotrek Kuśnierz.
No jak zwykle niezawodni.
Jak zawsze z Wami, w każdą niedzielę.
Tak jest. Słuchajcie, no dzisiaj mamy dwa tytuły. Może nie są to jakieś topowe gry. Mamy już w przygotowaniu na przyszły tydzień dla Was nowy odcinek Assassin's Creed, ale dzisiaj o tym nie będzie. Dzisiaj mamy dwa zupełnie inne tytuły. Piotr, Ty masz tytuł retro, tak?
Tak. Ja na początku się z Tobą, Krzysiek, nie zgodzę. Dla mnie Shenmue 1 jest grą wybitną. Ja przypomnę, że Shenmue 1 to jest gra z 1999 roku. Wyszła najpierw na konsolę Dreamcast. No i niedawno wyszły remastery pierwszej części i drugiej. O drugiej Wam powiemy za jakiś czas. A jedyneczka, tak jak mówię, już prawie 20 lat na karku. PEGI 18. I bardzo ważne jest to, że jakby ojcem serii Shenmue jest Yu Suzuki. Fabuła jest interesująca, bo dotyczy Japonii, lat 80. Yokosuka, jest rok 1986. I Ryo Hazuki chce pomścić śmierć ojca i rozwikłać tajemniczą historię dwóch antycznych artefaktów.
Ale poczekaj, Piotr, bo ja nie grałem w tą grę. Co to jest? Czy to jest przygodówka, czy to jest first person shooter, czy to jest RPG?
To jest przygodówka z trzeciej osoby. Jedna z najwspanialszych gier, jakie kiedykolwiek powstała. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy grałem w ten tytuł u kolegi, my żeśmy się zagrywali w ogóle bez memory card. Ona była wyjątkowa w czasie, kiedy wyszła, bo jeszcze przed tym rokiem 99 nie wyszedł taki sandbox, bo można tak chyba powiedzieć, w którym można było rozmawiać z tak wieloma ludźmi na tak wiele tematów. I przede wszystkim trzeba było rozwikłać tajemniczą śmierć naszego ojca, a w zasadzie znaleźć osobę, która to zrobiła, w ten sposób, że nie mieliśmy łatwego dojścia do tego celu, nie było żadnych znaczników, gra nam nie pokazywała idź tu, idź tam. Musieliśmy rozmawiać z mieszkańcami, szukać świadków i ostatecznie znaleźć lub nie osobę, która zabiła naszego ojca. Tytuł jest też bardzo ciekawy, bo ma w sobie takie elementy typowo japońskie. Jest taka sytuacja, kiedy wychodzimy z własnego domu. Jest doskonale odwzorowany japoński ogród razem z takim małym stawikiem i rybą w środku. Jest w domu Ryo też telewizor, tam nawet znajdujemy Sega Mega Drive chyba pod tym telewizorem, taki mały easter egg. Jest nawet coś takiego z detali jak ściąganie butów przed wejściem do domu. O. Tabliczki przed każdym domem z nazwiskiem gospodarza w języku japońskim. Krótko mówiąc, mamy bohatera, który chce znaleźć zabójcę swojego ojca i do tego ma tajemniczy artefakt. Ten artefakt związany jest z pewną starożytną legendą. W tej grze możemy walczyć, możemy rozmawiać z ludźmi, możemy eksplorować Yokosukę, mamy nawet coś takiego jak pracę. Tej gry. Początki tej gry sięgają czasów Virtua Fighter, bo silnik, na podstawie którego stworzono system walki, jest zaczerpnięty z Virtua Fighter. Yu Suzuki, tak jak mówiłem, jest za to odpowiedzialny. Mamy tutaj bardzo dużo ciekawych, śmiesznych postaci, które spotykamy na naszej drodze. Jest Tom, sprzedawca hot dogów, taka osoba, która przyleciała do Japonii ze Stanów Zjednoczonych, Rastafarianin. Jest Goro, osoba, która wygląda jak Elvis. Mamy też salon gier i w tym salonie gier możemy grać w różne tytuły, które wychodziły w latach 80. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę Hang On. Sterowało się takim, z tego co pamiętam, motocyklem. Pokonywało się na czas pewne odcinki. Są rzutki, jest bokser. I właśnie, i też bardzo ważna kwestia. Quick Time. W tym tytule po raz pierwszy wykorzystano Quick Time na taką szeroką skalę i ten margines błędu był bardzo mały. Ja nieraz miałem problemy, aby w odpowiednim momencie nacisnąć odpowiedni przycisk, bo tam jest kwestia sekundy. Jeśli nie naciśniesz w ciągu sekundy na przykład przycisku X, no to wtedy musisz zaczynać od początku. Ale to jest fajnie wplecione w fabułę, w rozmowę, w walkę, więc to jest taki miszmasz gatunkowy.
No tak, ale teraz mówimy o tej współczesnej wersji zremasterowanej. To też tak działa dalej? Czy...
Tak, to jest praktycznie wierne odwzorowanie tego, co było w tamtych latach, tylko jest podbita rozdzielczość. To nie jest remake, to jest bardziej remaster, a z takich dodatków, jeśli chodzi o remastery jedynki i dwójki, dzisiaj mówimy o jedynce, to 16:9, tryb panoramiczny, nie mamy pasków z lewej i z prawej, chociaż możemy sobie takie ustawić, jest język japoński lub angielski, mamy tutaj do wyboru. Szybciej się ładują lokacje, kilka sekund. W pierwowzorze to się czekało dosyć długo, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt sekund. Save'y możemy robić wszędzie, no i stałe 30 klatek. Tutaj nie musimy się o to martwić. Ta gra... Ja mam do niej stosunek emocjonalny, bo ja dorastałem na tym tytule i jej wielkość, i jej przepych, i bogactwo, to co możemy robić, gdzie możemy robić, z kim możemy robić, to przytłaczało w pewnym momencie. Dlatego ja uważam, że Yu Suzuki jest takim prekursorem w grach wideo, wielka postać, cenię go za to. No Shenmue 3 przecież ma wyjść w sierpniu przyszłego roku, więc zobaczymy, czy mu się uda kontynuować tą wielką sagę.
Powiedz mi, jak wyglądają elementy zręcznościowe, już pomijając tą całą fabułę?
Są różne rzuty, ciosy rękami, nogami. Mamy też ciosy specjalne, które są bardzo mocne w tych bezpośrednich starciach z przeciwnikami. I ciosy możemy też dostawać od postaci, które spotykamy w świecie gry. Jeśli chodzi o minusy, to ja się natknąłem w sumie na jeden minus, słabej jakości dialogi audio, no ale to jest gra z 99 roku, też była inna kompresja wtedy tych plików, ale dla mnie ze względu też na wartość sentymentalną daje temu tytułowi 9 na 10. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Nie wiem, czy pamiętacie takie, nawet u nas kiedyś były, automaty z zabawkami, że wrzucało się tam pieniążka i się coś wyciągało. Tutaj też jest coś takiego przy tym wszędzie. Na przykład możemy małego Sonika wyciągnąć, więc mnóstwo jest takich nawiązań do kultury japońskiej i do tradycji. Bardzo polecam ten tytuł. A teraz Krzysiek zrecenzuje dla Was Divinity Original Sin, część druga. Ja sprawdzałem, jakie oceny ma ten tytuł na Metacritic. Tam same dziewiątki i dziesiątki. Powiedz, czym wyróżnia się ten RPG, bo jest to turówka, prawda? Na tle innych RPGów. Co jest takiego wyjątkowego?
Zarówno walka, jak i cała przygoda, funkcja dialogów jest bardzo fajnie zrównoważona. Tam każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli w ogóle lubisz RPGi, uważam, że to jest topowy tytuł. Poza Divinity Original Sin, część pierwsza i część druga, moją ulubioną grą z serii RPG jest jeszcze Westland. I to jest dla mnie absolutny top of the game z tej serii gier.
Powiedz mi trochę o fabule. Mamy bohatera, który musi zbawić cały świat?
No jak zwykle. Zawsze w tych grach RPG jest to, co wcześniej wspomniałem, że zbawiamy świat, aczkolwiek w porównaniu do części pierwszej, która powstała, przypomnę, w 2014 roku, mamy jakby kontynuację tej fabuły, aczkolwiek ona się dzieje 1000 lat później. I jesteśmy teraz po zupełnie odwrotnej stronie. W pierwszej części walczono z adeptami zakazanej magii, teraz jesteśmy tymi z kolei adeptami czarnej magii i zaczyna się cała fabuła. To jest świat fantazy. To, co wspomniałem wcześniej, mamy system turowy, mamy dużo craftingu, mamy bardzo dużo dialogów, mamy dużo walki. Ten system walki jest fantastycznie zrobiony, bo mamy w grze coś takiego jak tryb opowieści. Jeżeli chcemy sobie bardziej liznąć fabułę, a nie mamy doświadczenia w walce turowej, włączamy wcześniej wspomniany tryb opowieści i gra jest bardziej zrównoważona na system dialogowy. Owszem, dalej walczymy, ale nie jest to już aż tak trudny poziom walki.
Co masz powiedzieć o kompanach w twoim zespole, bo twój zespół liczy kilka osób. Każda z tych osób wyróżnia się czymś szczególnym.
Mamy tych naszych współbohaterów, którzy z nami podążają. Każdy z nich ma swoją historię. My możemy w każdej chwili zmienić skład swojej drużyny. To nie jest tak, że na początku gry mamy narzucony pełny skład, załóżmy tam 4 osób. W pierwszej części było tak, że wybieraliśmy 2 postacie, czyli nas i jeszcze osobę nam towarzyszącą. Tutaj zaczynamy grę od jednej postaci. To jest też niesamowite, że w trakcie przemieszczania się, w trakcie podboju w terenu w tej grze, cały czas istnieje interakcja pomiędzy nami, a naszym członkiem drużyny, bo my też nawiązujemy do jego historii, my też wykonujemy misję związaną z nim. To jest bardzo długa
opowieść. Jest to podobny system jak w Falloutie, że nasi kompanii mogą nas lubić lub nie. Poznajemy ich też na jakimś takim większym poziomie, dowiadujemy się też o ich przeszłości. Jak wygląda sama walka? Ona jest satysfakcjonująca, jest trudna, jest łatwa, łatwo się do niej przyzwyczaić?
Gra w fantastyczny sposób nas wprowadza na samym początku, dlatego że jeżeli sięgniemy pierwszy raz po taki tytuł, nie musimy zagrać w pierwszą część. Tu jest fantastyczne wprowadzenie, bo fabuła zaczyna się na jakimś starym okręcie. My musimy tam wykonać parę takich drobnych misji, które de facto uczą nas walki, interakcji z otoczeniem. I tak jak wcześniej wspomniałem, ta walka na wyższym poziomie trudności w ustawieniach, ona nie jest łatwa. Możemy zmienić sobie na tryb opowieści, ale uważam, że ten sam system walki jest tak fascynująco zrobiony, dlatego że my możemy wykorzystywać w walce poza magią i walką orężem, wykorzystywać też naturalne elementy otoczenia. Możemy na przykład strzelić w beczkę z olejem. Nasz przeciwnik wejdzie w ten olej, w tym momencie możemy wystrzelić strzałę z łuku i podpalamy ten wylany olej.
Gra jest portem z peceta, dwójka wyszła w 2017 roku, tak? A na konsolach w tym roku. Jak sterowanie zostało zrobione? Bo wiadomo, gry z peceta, jak są przenoszone na konsolę, to niekoniecznie to sterowanie musi być dobre.
Tak, przyznam się szczerze, że nie grałem w wersję na komputer osobiste. Zacząłem przygodę z tą grą wyłącznie na konsoli. Samo sterowanie jest bardzo dobrze zoptymalizowane. Jest jeden mały minus, mianowicie sam system ekwipunku bardzo trudny do opanowania, dlatego że my możemy ingerować w ekwipunek naszych współtowarzyszy i czasami zbierając różne przedmioty zapełnia nam się nasz plecak. My musimy to przerzucać. To jest troszeczkę, ten system przerzucania jest troszeczkę skomplikowany w przypadku grania padem. Wydaje mi się, że myszką byłoby łatwiej, ale to jest drobnostka. Przyznam się, że ja tego tytułu jeszcze nie ukończyłem. Ja jestem gdzieś na poziomie 40% gry.
Tak, od Larian Studios, dodajmy, ta gra jest. A powiedz, oprócz tego zarządzania ekwipunkiem, są jakieś minusy jeszcze w tym tytule?
No właśnie nie, dla mnie to jest absolutny hit. Szkoda, że ten tytuł przeszedł tak bez echa, bo teraz się dużo mówi o tych większych tytułach, choćby wcześniej recenzowany przez nas Tomb Raider.
Spider-Man.
Wszyscy czekamy na Red Dead Redemption 2, a ten tytuł gdzieś tak, no, przeminął. Ja nie pamiętam w zeszłym roku, żeby było coś nagłaśniane, jak była premiera na PC. W tym roku była premiera tej gry 31 sierpnia, więc całkiem stosunkowo niedawno. Bez echa troszeczkę. Szkoda, bo to jest naprawdę kawał dobrej roboty.
To jaką ocenę wystawisz?
Daję spokojnie 10 na 10.
Kolejna konsolomania z wysokimi ocenami, ale też mówimy o grach bardzo dobrych.
Za wspólnie spędzony czas dziękuję Krzysztof Ilmanowicz
i Piotrek Kuśnierz.
Do usłyszenia.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97,1 FM.